Jan Hus, 1370 do 1415 roku. 6 lipca 2010 roku mija 595 lat od chwili, gdy z wyroku Soboru Powszechnego w Konstancji nad Jeziorem Bodeńskim został spalony na stosie wielki orędownik reformy Kościoła, czeski bohater narodowy i jeden z prekursorów reformacji, Jan Hus. Nie dane mu było pozostawić po sobie zbyt wielkiej spuścizny teologicznej i pisarskiej, za to jego bezkompromisowa postawa wierności wyznawanym prawdom nie dość, że rozpaliła płomień czeskiej reformacji, ale pozostaje nadal wzorem do naśladowania dla wielu miłujących prawdę chrześcijan. Urodził się około roku 1370. Znane są różne daty: 1369, 1371, 1373, a nawet 1374. W południowo-czeskim niewielkim podgórskim miasteczku Husiniec. Jego rodzice byli ludźmi ubogimi, jak sam w późniejszych latach przyznał w swych listach i kazaniach, do wyboru drogi życiowej nie skłoniły go przekonania religijne i wewnętrzne powołanie, a raczej perspektywa wygodnego życia w stanie duchownym. Jego kariera zaczęła się w chórze kościelnym, skąd trafił na Uniwersytet Karola w Pradze. Jako ubogi żak pobierał nauki na Wydziale Sztuk Wyzwolonych, uzyskując w 1385 roku tytuł magistra. Kontynuował następnie studia w dziedzinie teologii, zdobywając gruntowną znajomość Pisma Świętego oraz filozoficznych i teologicznych pism ojców Kościoła, a także literatury klasycznej, szczególnie poezji. Było to możliwe tylko dzięki opanowaniu oprócz łaciny również języków greckiego i hebrajskiego. Z czasów studenckich datuje się również jego silne przywiązanie do języka czeskiego, czego dowody dał Hus w późniejszych latach swojej działalności. W latach 1398-1399 zetknął się też z poglądami Jana Wycliffa, zawartymi w tekstach ulotnych, które następnie gorliwie przepisywał, opatrywał je własnymi dopiskami i komentarzami, co świadczy o żywym przejęciu się tymi poglądami, a także twórczym naśladowaniu angielskiego reformatora Kościoła. Od 1399 roku Hus był kaznodzieją w kościele świętego Michała na Starym Mieście w Pradze. Po ukończeniu studiów został profesorem, a w 1401 roku dziekanem Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Praskiego. W tym samym roku otrzymał także święcenia kapłańskie. Prawdziwym jednak przełomem w życiu Husa było rozpoczęcie w 1402 roku służby w praskiej kaplicy betlejemskiej, gdzie jako kaznodzieja znalazł możliwość przedstawienia swych poglądów. Tam też zdobył sławę jako płomienny mówca i orędownik reformy Kościoła. W XIV-wiecznych Czechach z ust licznych kaznodziejów wielokrotnie padały słowa wzywające wiernych do prowadzenia życia zgodnie z Bożym prawem i nawołujące Kościół do powrotu do swych biblijnych korzeni. Poprzednikami Husa byli tak wielcy i płomienni mówcy i teologowie jak Konrad Waldhauser, Jan Milić z Kromieryża, Maciej z Janowca czy Tomasz Sztitny i wielu innych. Jan Hus nie był więc w swym dziele osamotniony. Szedł on śladami tych, którzy pragnęli, tak jak on, wiernie naśladować wolę Bożą objawioną w Piśmie Świętym. Jednakże osobą, której poglądy wywarły największy wpływ na Husa, był żyjący w latach 1324-1384 angielski uczony profesor Oksfordu Jan Wycliffe. Jego śmiała, daleko posunięta krytyka kościoła papieskiego wiązała się nie tylko z kwestionowaniem jego instytucjonalizmu, ale prowadziła do biblijnej rewizji jego dogmatów i nauczania. to z pism Wycliffe'a docierających do Czech z Anglii dzięki żywym kontaktom kulturalnym między tymi krajami, związanymi dynamicznie. Anna, siostra króla Wacława IV, wyszła za mąż za Ryszarda III. Zaczerpnął Hus swe poglądy na Kościół jako mistyczne, niewidzialne ciało Chrystusa, którego głową jest sam Jezus Chrystus i które składa się jedynie z wybranych, czyli z wierzących. Oznaczało to, że Kościół ten winien być posłuszny Chrystusowi i Jego prawu. Jeżeli wypowiedzi papieża czy kogokolwiek w Kościele były sprzeczne ze Słowem Bożym, bądź gdy papież lub duchowni prowadzili życie niegodne i grzeszne, tracili oni prawo sprawowania urzędu, a chrześcijanie nie powinni okazywać im posłuszeństwa. Wiązała się z tym ściśle krytyka majątności kościelnych, przepychu i bogactw duchowieństwa, jego demoralizacji i próżnego życia. Hus w swych kazaniach nawoływał do prowadzenia pobożnego życia, skromności i posłuszeństwa Bożemu prawu. Piętnował bogactwo kleru i jego zepsucie. Jan Hus był zdecydowanym zwolennikiem głoszenia Pisma Świętego w językach narodowych, tak Czechom, jak i Niemcom. Sam prowadził w języku czeskim śpiewy, często był też autorem słów śpiewanych pieśni. Jego działalność znalazła szybko oddźwięk i przyniosła mu dużą popularność. Nakazanie w kaplicy betlejemskiej, oprócz schodzącego się tłumnie ludu, przybywali również ludzie należący do ówczesnej praskiej elity intelektualnej z kręgów dworskich i uniwersyteckich. Postulaty Husa, zmierzające do zreformowania instytucji kościelnych, ograniczenia bogactwa kościoła, zaspokojenia potrzeb duchownych i materialnych ludzi, głoszenie prawd Ewangelii w zrozumiałym dla ludu jego własnym języku, zbieżne były z ówczesną sytuacją społeczną i narodową w Czechach. Wyższe duchowieństwo, którego postawę krytykował wielu mieszczan, bogata szlachta i wielu profesorów, reprezentowało żywioł niemiecki, bądź było pod jego przemożnym wpływem. Hus stawał się niemal automatycznie orędownikiem i obrońcą ludności czeskiej, która czuła się coraz bardziej zagrożona w swych prawach. W swych kazaniach ubolewa nad tym, że duchowieństwo odmawia wiernym przyjmowania kielicha podczas komunii i nawołuje, by wszyscy na równi mieli dostęp do ciała i krwi pańskiej, przyjmowanych często przez wierzących jako wyraz ich pobożnego i bogobojnego życia. Nie wydaje się, by w tej sprawie Hus był wiernym naśladowcą Wycliffe'a, który sprzeciwił się doktrynie o transubstancjacji, przeistoczeniu substancji chleba i wina w substancję ciała i krwi Chrystusa mocą słów kapłana. Hus w swoim nauczaniu przeciwstawił autorytetowi kościelnemu postulat wolności sumienia. Jego zdaniem nikt na świecie, nie wyłączając nawet autorytetu Kościoła, nie ma prawa drogą dekretów czy nawet gwałtu i przemocy tłumić osobistych przekonań ludzi. Korekta poglądów możliwa jest jedynie drogą dyskusji i przekonywania dowodami rozumowymi. Hus przeciwstawił wszelkiemu autorytetowi prawdę, to jest świadome przekonanie. Dlatego wierny chrześcijaninie, powiada w swoim wykładzie credo, szukaj prawdy, słuchaj prawdy, ucz się prawdy, trzymaj się prawdy i broń prawdy aż do śmierci. W liście z 1 lipca 1410 roku do pewnego szlachcica pisze: czyż mam usłuchać arcybiskupiego rozkazu sprzecznego z przykazaniem Bożym? W innym liście pisze znowu: zakon Boży i Pismo Święte uczą, że przełożonych należy słuchać tylko w dobrych sprawach. Kierując się tym wskazaniem, nawoływałem w swych kazaniach do słuchania raczej Boga niż papieża, arcybiskupa i innych satrapów, którzy sprzeciwiają się Słowu Chrystusowemu. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Hus cieszył się początkowo przychylnością zarówno dworu króla Wacława IV, i arcybiskupa Pragi Zbynka Zajica, który mianował go kaznodzieją synodalnym. Arcybiskupowi niezbyt biegłemu w pisaniu i czytaniu obdarzono go przydomkiem Abceda, Abecadło. Imponowały wiedza i szerokie horyzonty młodego duchownego. O wysokiej pozycji mistrza Jana świadczyło też powołanie go na kapelana i spowiednika przez królową Zofię, żonę króla Wacława IV. Rosnący autorytet Husa pomagał w zwalczaniu szerzącej się ówcześnie plagi rzekomych cudów. Wkrótce jednak zaczęła rosnąć opozycja wobec Husa. Arcybiskup Zbynek wydał rozkaz palenia pism Wycliffa i walki z jego naśladowcami. W 1406 roku papież Innocenty VIII wydał bullę nakazującą arcybiskupowi praskiemu likwidację szerzących się w Czechach herezji. Uwięziono i wygnano z Pragi w tym czasie kilku przyjaciół Husa. Ta fala represji została powstrzymana śmiercią papieża. Coraz bardziej jednak podnosiła się fala nienawiści części wyższego kleru praskiego dotkniętego krytyką Husa. Zaczęto śledzić jego poczynania w celu znalezienia podstawy do oskarżenia. Sytuacja Jana Husa stawała się coraz trudniejsza, choćby z uwagi na to, że jego działalność w sposób dramatyczny została wpleciona w główny nurt historii Kościoła Powszechnego Czech i Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Czechy wraz ze swym orędownikiem reformy Kościoła, mistrzem Janem, stały się także miejscem rywalizacji, jaką toczyli o wpływy w Niemczech obaj przedstawiciele rządzącej w Czechach dynastii luksemburskiej, bracia Wacław IV i Zygmunt, późniejszy cesarz i król czeski. Wacław IV, przyznając na Uniwersytecie Praskim w 1409 roku czeskim studentom i pracownikom pewne przywileje, spowodował odpływ z uczelni elementu niemieckiego. Dokonano wówczas reorganizacji Wszechnicy i Hus został powołany na stanowisko jej rektora. Zmobilizowało to niechętny Husowi kler praski, głównie niemieckiego pochodzenia, który oskarżył go przed wybranym przez Sobór Powszechny w Pizie 1409 rok jednym z trzech ówczesnych papieżem Aleksandrem V. Papież wystosował do Husa bullę wzywającą do zaprzestania krytyki. Arcybiskup Zbynek rzucił wkrótce klątwę na Husa i jego zwolenników oraz nałożył interdykt na miasto Pragę. Król doradził wobec tego Janowi usunięcie się z miasta. Wszystko to przyczyniło się do zwiększenia jego popularności, a sława jego imienia gromadziła wielkie masy wszędzie tam, gdzie miał przemawiać po wsiach i lasach. Aleksander V zmarł wkrótce, co pozwoliło Husowi wnieść odwołanie do nowego papieża Jana XXIII. Arcybiskup Zbynek kazał spalić w czerwcu 1410 roku dzieła Wycliffa. Hus ponownie odwołuje się do papieża, a arcybiskup ponownie rzuca na niego klątwę. Po stronie Husa stoją prażanie, nie dopuszczając do ogłoszenia klątwy. Zagrożony Zbynek zmuszony został do opuszczenia Pragi. Niedługo potem mistrz Jan otrzymał wezwanie do stawienia się w Rzymie osobiście. Mógł sobie jednak pozwolić na zignorowanie, czując protekcję króla Wacława IV. Po stronie Husa opowiadała się także królowa Zofia, czyniąca starania o ponowne otwarcie zamkniętej wcześniej kaplicy betlejemskiej. Kolejnym, najbardziej dramatycznym konfliktem Husa, jego zwolenników z papiestwem i hierarchią kościelną, było zakwestionowanie w 1412 roku przez Husa papieskiego prawa do wydawania bulli odpustowej. Bulla ta dawała odpusty w zamian za udział lub poparcie finansowe wyprawy przeciwko Władysławowi Neapolitańskiemu, jednemu z trzech papieży, Grzegorzowi XII. Hus wystąpił także zdecydowanie przeciwko nauce o odpustach. Do procesu przeciwko Husowi jednak nie doszło. Sprzyjały mu różne wydarzenia, ale ogólna sytuacja coraz bardziej się pogarszała. Hus udaje się do Koziego Hradku, gdzie kończy swoje dzieło o kościele. traktat o kościele. Przeciwnicy Husa doprowadzają do ponownego wydania przez papieża buli obkładającej mistrza Jana klątwą kościelną i wyznaczającej krótki termin na pokajanie się. Każde miejsce jego pobytu zostało obłożone interdyktem. W tej sytuacji Wacław IV nie odważył się na dalsze ochranianie Husa. Po jego stronie stanęły jednak masy ludowe, mieszczaństwo i szlachta czeska. Hus odrzucił papieskie warunki i wybrał otwarty konflikt z hierarchią kościoła. W swoich pismach do mieszkańców Pragi i wszystkich chrześcijan odwołał się od papieża do Chrystusa. Zmuszony był jednak ponownie udać się na Kozich Radek. Wygłaszał tam wiele kazań do okolicznej ludności, dużo pisał, opracował m.in. zasady czeskiej ortografii. Mimo pobytu Husa poza Pragą w całych Czechach rosło napięcie i opozycja wobec króla i hierarchii kościelnej. Zarówno Wacław IV, jak i Zygmunt Luksemburczyk zaniepokojeni byli rozwojem czeskiej herezji, w cudzysłowie. Tym bardziej, że działo się to na tle coraz bardziej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej. Zygmunt, dążąc do zwołania Soboru Powszechnego w celu uporządkowania spraw kościoła i cesarstwa, doceniając rosnącą popularność Husa nie tylko w Czechach, ale także w innych krajach Europy Środkowej i Zachodniej, począł przekonywać przyjaciela i protektora mistrza Jana, rycerza Jana z Chlumu, że Hus będzie mógł się oczyścić jedynie przed soborem, który wkrótce miał się zebrać. Ponieważ Wacławowi IV nie udało się uzyskać orzeczenia niewinności Husa na synodzie duchowieństwa czeskiego w Pradze w sierpniu 1415 roku, sobór istotnie wydawał się jedyną szansą. Zygmunt ofiarował swój glejt na drogę na sobór, co miało gwarantować bezpieczeństwo Husowi. Mistrz Jan mógł liczyć, że w obliczu zgromadzonego całego świata chrześcijańskiego uda mu się przedstawić i obronić swoje idee. Dlatego też postanowił jechać do Konstancji. Nie doczekał się nawet obiecanego glejtu, a spisanie przed wyjazdem testamentu może świadczyć, iż obawiał się, że już stamtąd nie powróci. Wyruszył z Pragi 11 października 1414 roku, zabezpieczony tylko glejtem udzielonym towarzyszącym mu rycerzom Janowi i Henrykowi z Chlumu i Wacławowi z Dubę. Wyjeżdżając z Pragi, żegnany przez tłumy prażan z ust pewnego polskiego szewca Andrzeja, usłyszał takie słowa: Bóg niech będzie z tobą. Mam przeczucie, że już więcej nie wrócisz. Król wszystkich królów niech obdarzy cię błogosławieństwem za dobrą naukę, jaką od ciebie otrzymałem. Przed udaniem się w drogę Hus na piśmie pożegnał się ze swymi umiłowanymi braćmi i siostrami, zwierzając się: na soborze będę miał więcej wrogów, niż miał ich Zbawiciel, ale ufam, że uzdolni mnie do przeciwstawienia się im, że udzieli mi swego Ducha Świętego do wytrwania w prawdzie i siły do wycierpienia wszystkich mąk więzienia i nawet śmierci. Słowa te są wyrazem wielkiej, żarliwej wiary Husa, jak się okazało, miały one w całości się wypełnić. Do Konstancji przybył Hus 3 listopada. Papież zdjął z niego ekskomunikę i dlatego reformator mógł poruszać się swobodnie. 28 listopada nastąpiło pierwsze przesłuchanie i pod naciskiem kardynałów Hus został podstępnie aresztowany. Nastąpiło to tak szybko, że nie mógł zabrać nawet swych osobistych rzeczy, a wśród nich swej Biblii, którą przywiózł do Konstancji. Biblii już nigdy Hus nie zobaczył. Umieszczony w pobliżu kloaki klasztoru dominikanów, uwięziony w piwnicznej celi, cierpiąc głód i chłód, Hus ciężko rozchorował się na nerki, co stworzyło zagrożenie dla jego życia. Najbardziej jednak odczuwał brak Biblii. Kilkakrotnie na kartce przesłanej z więzienia prosi swoich przyjaciół pozostających na wolności o dostarczeniu mu Biblii. Mimo że w jego obecności świadkowie zaprzysięgli swe oskarżenia, Hus nie załamał się. Zaraz po ozdrowieniu przystąpił do pisemnego odparcia oszustw, prowadząc jednocześnie korespondencję z przyjaciółmi. Wiosną 1415 roku Zygmunt, zniesławiony cofnięciem Gleitu Husowi, przenosi go do więzienia w zamku Gottieben na wyspie Renu, gdzie spędził Hus 73 dni w zupełnej samotności. Sprawę Husa przejęła komisja czterech kardynałów: Piotr Ailly, Filastr, Zarabella i Jan Gerson. Największe podówczas autorytety, osobistości moralnie nieposzlakowane. Ale tym właśnie sędziom zabrakło zdolności do obiektywnego zbadania sprawy Husa, a nie brak było w ich postawie uprzedzeń i stronniczości. 4 maja potępiono Wycliffa, duchowego ojca Husa, co pozwoliło następnie sądzić Husa, który przejął wprawdzie wywody Oksfordczyka, ale tylko dlatego, że odpowiadały prawdzie Chrystusowej. 5 maja postawiono mistrza Jana po raz pierwszy przed obliczem zgromadzonych na soborze. Nie dopuszczono go jednak do głosu, przeciwko czemu protestowało rycerstwo czeskie i polskie. Przedstawiono Husowi początkowo 43, potem 39, a w ostateczności 30 heretyckich zdań z jego pism, głównie z traktatu De Ecclesia. Hus nie negował ich autorstwa, odrzucał jednak zarzut herezji. W żaden sposób nie dawał się nakłonić do ich odwołania. Na żądanie sędziów, aby odwołał swe błędy, odpowiedział, że chętnie to uczyni, jeżeli na podstawie Pisma Świętego zostanie udowodnione, że istotnie błądził i głosił heretyckie nauki. Przesłuchania nastąpiły 5, 6, 7 i 8 czerwca. Nie pozwolono mu bronić się i udowodnić zgodności swego stanowiska z Biblią. Gdy w czasie jednego z przesłuchań powoływał się na Chrystusa jako sędziego ostatecznego, sędziowie kardynałowie wyśmiali go. Chcąc za wszelką cenę uniknąć czynienia z reformatora męczennika, usiłowano przekonać go, ażeby odżegnał się przynajmniej od fałszywego heretyckiego znaczenia imputowanego jego tezom. Hus niezmiennie odpowiadał, że nie może odwoływać tego, czego nigdy nie nauczał i co nie przeszło mu nawet przez głowę. W ostatniej fazie procesu próbowano w stronę Husa przerzucać czasem niegodziwie różnego rodzaju złote pomosty, aby umożliwić mu gest odwołania. Wszystkie te próby Hus zdecydowanie odrzucił. W rozgardiaszu jednego z przesłuchań ze spokojem i bólem zdołał wypowiedzieć słowo: myślałem, że na tym soborze znajdę więcej przyzwoitości i porządku, czym bardziej jeszcze podniecił panujący na sali tumult. Wprowadzony do celi wyznał: oni wszyscy krzyczeli na mnie jak Żydzi przeciwko Jezusowi. W czasie przesłuchań obecny był również Zygmunt, który oświadczył, że chociaż dał Gleit, to nie będzie ochraniać oskarżonego, jeżeli ten okaże się zatwardziałym heretykiem. Był to wyraźny akt zdrady Zygmunta. W trakcie trzeciego przesłuchania, pozbawiony już wszelkich złudzeń, Hus rzucił Zygmuntowi w oczy, że król, który żyje w grzechu, nie jest królem przed Bogiem, i w ten sposób przesądził ostatecznie o swoim losie. W ciągu następnych tygodni przed ostatnim przesłuchaniem próbowano nadaremnie nakłonić Husa do odwołania głoszonych tez i do ratowania życia. 18 czerwca przygotowano w postaci szeregu artykułów formułę skazania Husa na śmierć za kacerstwo. Dnia 24 czerwca potępiono i skazano na spalenie wszystkie jego dzieła. W obliczu śmierci 16 czerwca 1415 roku swojemu uczniowi Marcinowi z Wolinia mistrz Jan gorąco zaleca gorliwe czytanie Biblii, szczególnie zaś Nowego Testamentu. Jego wielkim pragnieniem w ostatnich dniach był kontakt z Pismem Świętym, co nie było mu jednak dane. Jeszcze w liście do przyjaciół w kraju z 26 czerwca donosi, że sędziowie soborowi nie przekonywali go dowodami Pisma Świętego, ale podstępem i gwałtem nalegali na niego, aby odwołał swoje poglądy. 2 lata przed śmiercią na stosie w Konstancji, przewidując swą przyszłość, pisał, sprzeciwiając się nauce Kościoła Rzymskiego: – Kto mówi prawdę, rozbijają mu głowę. Kto się śmierci lęka, nie zazna radości życia. Nad wszystkim zwycięża prawda. Prawdzie pozostał Hus wierny aż do śmierci. Wyrok zapadł 6 lipca 1415 roku. Jan Hus powinien ponieść śmierć, ponieważ w swych pismach dogmatyzował, bronił i głosił herezję Wycliffa. Odbyła się uroczysta sesja soboru skazującego niebezpiecznego kacerza. Po uroczystym nabożeństwie w katedrze wprowadzono tam Husa. Przemówienie do zebranych uczestników soboru wygłosił biskup z Lodi, obierając za temat słowa z listu do Rzymian 6:6, aby grzeszne ciało zostało unicestwione. Z tego słowa apostolskiego wyprowadził mówca obowiązek wytępienia herezji. Hus próbował prostować sentencję niesprawiedliwego wyroku, ale go zakrzyczano. Przed spaleniem na stosie, poza katedrą, w samej świątyni urządzono jeszcze makabryczne widowisko pozbawienia Husa, jako że był on duchownym, praw i godności kościelnych. Kazano mu przywdziać szaty liturgiczne i wziąć do rąk kielich z pateną, po czym wypowiadając słowa klątwy, wyrwano mu z rąk naczynia i zdzierano po kolei części liturgicznych paramentów, a na głowę włożono mu papierową koronę z napisem herezjarcha. Hus, wysłuchawszy zasądzenia na śmierć, wyszeptał: co za wyrok. Po czym upadłszy na kolana, modlił się na głos: Panie Jezu Chryste, ze względu na Twoje miłosierdzie proszę Cię, przebacz wszystkim moim nieprzyjaciołom. Ty wiesz, że oskarżyli mnie fałszywie, sprowadzili fałszywych świadków i wystawili przeciwko mnie fałszywe artykuły. I dlatego proszę Cię w Twoim niewypowiedzianym miłosierdziu odpuść im tę winę. W obawie przed możliwością rozruchów Zygmunt Luksemburczyk nakazał 6 lipca 1415 roku usunąć gawieć z miejsca egzekucji. Przyglądali się jej jedynie przybyli na sobór goście. Tuż przed egzekucją jeszcze raz próbowano skusić Husa, aby odwołał swoje nauki w zamian za co darowane mu będzie życie. Hus odpowiedział: Bóg mi świadkiem, iż nigdy nie uczyłem nic innego, tylko prawdy Ewangelii, za której chętnie i z radością umrę. Wobec tego zapalono stos, a żar jego płomieni rozniecił wkrótce pożar czeskiej reformacji. Hus umarł na heretyckim stosie, wyprzedzając swoją epokę o całe stulecie. Dla Husa nie było miejsca w jego czasach. Musiał umrzeć. Umarł jako burzyciel ówczesnego ustroju i ładu społecznego, jako pionier wolności sumienia, jako buntownik przeciwko uświęconemu autorytetowi, jako wyznawca pisma i prawdy, która zawsze zwycięża. Należał do tych męczenników, którzy mieliby prawo wobec braku masowego poparcia sprawy zwątpić i poddać się, a jednak wytrwał i poszedł na stos. To dowód, jak wielka była jego wiara w moc Ewangelii.